Błogosławiony Jan 23, a Polska. Już tylko 3 dni dzielą nas od podniosłej chwili kanonizacji największego z Polaków, błogosławionego papieża Jana Pawła II, wraz z jego poprzednikiem, błogosławionym Janem 23, który w Polsce jest prawie zapomniany i nieznany. Zrozumiałe dla nas skupienie uwagi na osobie papieża z Polski przesłoniło drugiego świętego i trzeba to naprawić, trzeba to uzupełnić. Otóż kiedy papież Franciszek 5 lipca 2013 roku ogłosił, że obydwaj papieże będą razem kanonizowani, dało się słyszeć głosy niezadowolenia. Niektórzy twierdzili, że wspólna kanonizacja osłabi wielkość naszego papieża. A poza tym, co nas obchodzi jakiś włoski papież sprzed ponad 50 lat? Tak właśnie niektórzy komentowali wspomnianą decyzję papieża Franciszka. Podzielanie takiej opinii świadczyłoby o braku ducha eklezjalnego i nieznajomości faktów. Po pierwsze, żaden papież nie jest własnością jednego narodu, zwłaszcza tego, z którego się wywodzi. Ale jako najwyższy pasterz Kościoła należy do wszystkich katolików. O ile więc mówienie o Janie Pawle II jako papieżu z Polski jest do przyjęcia, to dość często powtarzane, także w związku z kanonizacją, określenie polski papież jest błędne i sprzeczne z duchem Kościoła Świętego, który ze swej natury jest ponadnarodowy. Po drugie, to połączenie w jednym akcie kanonizacji Jana Pawła II i Jana 23 ma głębokie uzasadnienie historyczne, idące także po linii wspomnianych przywiązań i sympatii narodowych. Otóż bowiem błogosławiony papież Jan 23 miał szczególny sentyment wobec Polski i Polaków. I sądząc po ludzku, kto wie, jak potoczyłyby się losy Kościoła w Polsce i czy kardynał Karol Wojtyła zostałby papieżem, gdyby nie wyjątkowa serdeczność wobec Polaków ze strony papieża dobroci, jak nazywano błogosławionego Jana 23. Na potwierdzenie tego przywołajmy kilka faktów, choć wypadałoby szerzej przedstawić biografię tego papieża, jednak tematyka i ramy czasowe na to teraz nam nie pozwalają. Dobrego papieża Jana, jak przed ponad 50 laty nazywano nowego świętego, łączyły z naszym krajem silne więzi uczuciowe już od lat dziecięcych. W jego rodzinnym domu w Sotto il Monte opowiadano bowiem o bohaterstwie Polaków. Jak sam wspominał, witając polskich biskupów, którzy przybyli z prymasem tysiąclecia na Sobór Watykański II, to Polska i jej losy, często nieszczęśliwe, ale zawsze natchnione ideą, kształtowały w nas chęć do pracy i poświęcenia dla innych, mówił błogosławiony Jan 23. Angelo Giuseppe Roncalli, bo takie jest cywilne nazwisko błogosławionego Jana 23, urodził się 25 listopada roku 1881 we włoskiej prowincji Bergamo, w wielodzietnej, biednej rodzinie rolniczej. Do pierwszej komunii świętej przystąpił w 1888. Po ukończeniu trzyklasowej wiejskiej szkoły powszechnej, dzięki finansowej pomocy miejscowego proboszcza, mógł się dalej kształcić i jako 12-letni chłopiec wstąpił do niższego seminarium duchowego w Bergamo. Z początkiem 1901 roku przeniósł się do Rzymu, aby kontynuować studia teologiczne, które musiał przerwać na kilka miesięcy w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Ze stopniem sierżanta powrócił do studiów teologicznych, które ukończył doktoratem i 10 sierpnia 1904 roku przyjął święcenia kapłańskie. Niebawem został sekretarzem nowego biskupa Bergamo. Wykładał także historię Kościoła i teologię fundamentalną w miejscowym seminarium duchownym. Oprócz tego podejmował różne ważne zadania duszpasterskie. We wrześniu 1912 roku, towarzysząc swemu biskupowi, brał udział w kongresie eucharystycznym w Wiedniu. Przy tej okazji zapragnął poznać kraj, który znał z opowieści w dzieciństwie. Korzystając z dość wygodnego połączenia kolejowego między Wiedniem a Krakowem, przybył do Polski w drugiej połowie września 1912 roku i spędził tu kilka dni. Jak wynika z jego osobistych zapisków, zwiedzał zabytki Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce i okoliczne miejscowości. Zachwycił się kościołem mariackim, na Skałce nawiedził grób świętego Stanisława biskupa, zaś na Wawelu, który zrobił na nim wielkie wrażenie, modlił się przy sarkofagu królowej Jadwigi i tam też odprawił mszę świętą. Pierwsza wizyta w Polsce mocno zapisała się w pamięci księdza Roncalliego, skoro po latach, już jako papież, ze szczegółami ją wspominał. W czasie I wojny światowej ksiądz Roncalli został powołany do wojska i przez 3 lata był kapelanem. Kilka lat później, to jest w 1925 roku, został biskupem i rozpoczął pracę dyplomatyczną. Podczas swej misji w Bułgarii w 1929 roku ponownie przybył do Polski. Spędził jakiś czas m.in. w Warszawie i na Jasnej Górze, gdzie pozostawił wpis w księdze pamiątkowej i stamtąd też zabrał obrazek czarnej Madonny, który do końca życia wisiał nad jego łóżkiem. Druga wojna światowa zastała go w Turcji, gdzie od 1935 roku był delegatem apostolskim. Korzystając ze statusu dyplomatycznego, pomagał uciekinierom, wśród których było wielu Polaków. Zawsze mogli liczyć oni na jego opiekę i wsparcie. Potem, gdy w 1944 roku papież Pius XII mianował go nuncjuszem apostolskim w Paryżu, a następnie stałym obserwatorem przy UNESCO, arcybiskup Roncalli także wspierał polskich emigrantów, a szczególnie studentów z Polski. W tym czasie w Paryżu jego najbliższym współpracownikiem był ksiądz prałat Bolesław Szkiłącz, który po dramatycznych doświadczeniach w obozie w Dachau pełnił służbę w papieskiej dyplomacji. Dnia 12 stycznia 1953 roku arcybiskup Roncalli został kardynałem, a kilka dni później patriarchą Wenecji. Gdy w 1957 roku grupa polskich biskupów z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który co tylko powrócił z komunistycznego internowania, udawała się z wizytą ad limina do Rzymu, patriarcha Wenecji przyjął ich z wielką gościnnością. Ten serdeczny stosunek do Polaków nie osłabł, gdy po śmierci Piusa XII, 25 października 1958 roku, w trzecim dniu konklawe, w 12 głosowaniu, kardynał Roncalli w wieku 77 lat został wybrany papieżem. Już jako Jan XXIII podczas tradycyjnego homagium kardynałów ze szczególną serdecznością przyjął prymasa Polski. Gdy potem kardynał Wyszyński przyjeżdżał do Rzymu, zawsze na powitanie gościa papież wysyłał na dworzec wysokiej rangi przedstawicieli kurii rzymskiej. Chętnie spotykał się także z innymi polskimi biskupami. Na dłuższej, ponad półgodzinnej audiencji prywatnej przyjął Jerzego Zawiejskiego, katolickiego parlamentarzystę i członka Rady Państwa. W styczniu 1962 roku, rozpoczynając obrady Centralnej Komisji zwołanego przez siebie Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII oficjalnie podkreślił obecność kardynała Wyszyńskiego, zaś obrady tej sesji przygotowawczej poddał pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. Niebawem 25 lutego tegoż roku prymas Wyszyński towarzyszył Ojcu Świętemu podczas błogosławieństwa udzielonego wiernym zebranym na placu Świętego Piotra z okna papieskiej biblioteki. W czasie obrad pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II Jan XXIII parokrotnie spotykał się z polską delegacją ojców soborowych, co, trzeba podkreślić, nie było wcale powszechnym zwyczajem. W liturgiczne wspomnienie świętego Stanisława Kostki 13 listopada 1962 roku papież niespodziewanie przybył do kościoła świętego Andrzeja na Kwirynale, gdzie u grobu świętego byli zebrani polscy biskupi. Wtedy w zaimprowizowanym przemówieniu zaznaczył, że swą wizytą chciał dać wyraz szacunku dla polskiego episkopatu i całego narodu. Kilka miesięcy wcześniej, z okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego, papież przesłał na ręce prymasa specjalny telegram, w którym zapewnił o duchowej jedności z całym Kościołem w Polsce. Dla Jasnej Góry ofiarował monstrancję, zaś swój pierścień papieski jako wotum przesłał do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. W ten sposób wyraził swą wdzięczność dla Polaków za rozpowszechnioną w naszym kraju inicjatywę modlitewnych czuwań w intencji Soboru Watykańskiego II. 20 maja 1963 roku, a więc na 2 tygodnie przed śmiercią, mimo zaawansowanej choroby, Jan XXIII pragnął spotkać się z delegacją polskich biskupów, którzy powracali z obrad soborowych do kraju. Ponad pół godziny spędził na serdecznej, prywatnej rozmowie z prymasem Wyszyńskim. Warto nadmienić, że ostatnie publiczne przemówienie, dosłownie na kilka dni przed śmiercią, papież skierował drogą radiową do pielgrzymów zgromadzonych w Piekarach Śląskich. Pół roku wcześniej to największe sanktuarium Śląska podniósł do godności bazyliki mniejszej. Jan XXIII zmarł wskutek choroby żołądka w drugi dzień Zielonych Świąt 3 czerwca 1963 roku. Z pewnością znał osobiście młodego biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę, aktywnego uczestnika soborowych obrad, a potem, po objęciu papieskiego tronu, gorliwego realizatora Soboru Watykańskiego II, który, jak wiemy, był zwołany z inicjatywy Jana XXIII. Papież z Polski, przybierając imię Jana Pawła II, dał między innymi wyraz swojego przywiązania do obydwu soborowych papieży, Jana XXIII i Pawła VI. Tak więc z papieżem dobroci Jana Pawła II łączyła wspólna troska o odnowę Kościoła poprzez wiekopomne dzieło Soboru Watykańskiego II. Wiele ciepłych słów Jan Paweł II powiedział o swoim poprzedniku podczas jego beatyfikacji jakiej dokonał 3 września roku 2000. W świetle tych przytoczonych najważniejszych faktów widać, że jednoczesna kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II ma głęboki sens i ukazuje nam ciągłość, a zarazem niezwykłą żywotność jednego Chrystusowego Kościoła Świętego.